Szef rządowej podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz przedstawił raport końcowy z prac zespołu i poinformował o eksplozji, do której miało dojść 10 kwietnia w prezydenckim samolocie. Chodzi o 10 kwietnia 2010 roku. W dzisiejszych grach politycznych komentarze podlaskich parlamentarzystów w tej sprawie, a także podsumowanie najważniejszych wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie. Michał Buraczewski, zapraszam. A moimi gośćmi są poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I jest z nami również poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To był zamach, mówił wczoraj bez słowa wątpliwości Jarosław Kaczyński. Dziś Antoni Macierewicz informuje, że przyczyną zniszczenia prezydenckiego samolotu była eksplozja materiału wybuchowego. Czy to już oficjalny komunikat rządu do Polaków i do społeczności międzynarodowej, że 12 lat temu doszło nie do katastrofy, a do zbrodni? Minister Dariusz Piątkowski.
Samego stanowiska rządu nie ma, ale wczorajsze wystąpienie pana premiera Kaczyńskiego, dzisiejsze informacje pana Antoniego Macierewicza, reprezentującego pracę Komisji Podsmoleńskiej, potwierdzają to, co od wielu lat część naukowców, część badaczy mówiło, że nie było żadnej katastrofy lotniczej, tylko był po prostu zamach. Zresztą, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, po raz kolejny mieliśmy dowód na to, do czego mogą posunąć się władze Rosji. Metody, które kiedyś stosowali Sowieci, dziś stosują także Rosjanie. Stąd teza o zamachu w 2010 roku, myślę, że dla większości nie jest zbytnim zaskoczeniem. Przypomnę też, że część naukowców współpracujących z Antonim Macierewiczem już wiele lat temu wskazywało na dowody mające uzasadniać tezę o zamachu. Przypomnę także, prokuratura wojskowa jeszcze w czasie rządów PO-PSL mówiła chociażby o śladach trotylu na częściach samolotowych. To potwierdzają dzisiaj także badania podkomisji smoleńskiej. Niezależnie zlecone badania do instytutów międzynarodowych potwierdzały także teorię o wybuchu w skrzydle. I
panie ministrze,
samolotu to potwierdza.
Panie ministrze, dlaczego zatem ustalenia zespołu Antoniego Macierewicza tak bardzo różnią się od wyników prac Jerzego Millera, które poznaliśmy w 2011 roku?
O tym mówił także dziś Antoni Macierewicz, mówiąc o tym, że przez wiele lat po prostu ukrywano i fałszowano dowody. Stąd między innymi doniesienia do prokuratury na fałszowanie zeznań i ukrywanie prawdy. Rząd PO-PSL z powodów czysto politycznych, ze względu na sondaże, nie chciał przyznać, że bierze pod uwagę teorię zamachu. Od razu przyjęto wersję rosyjską. Raport Millera był tak naprawdę powtórzeniem słynnego raportu Anodiny, generała Służby Bezpieczeństwa, który był ewidentnie zmanipulowany. Rosjanie narzucili nam tak naprawdę jedną tezę o katastrofie i wszelkie dowody, które miałyby temu zaprzeczyć, próbowano ośmieszać. Przypomnę między innymi słynną pancerną brzozę, jak ją nazywano, która miała doprowadzić do katastrofy samolotu i o czym także mówił raport Millera. Dziś wiemy, że jest to absolutna bzdura i tak niewielkie drzewo nie byłoby w stanie zaszkodzić samolotowi. Jednak wygodnie ze względu na sondaże wewnętrzne, na sytuację wewnętrzną rządowi do Donalda Tuska było wygodniej po prostu mówić, że nie było zamachu. To przecież by podważało cały tak zwany reset z Rosją, jego przyjazne gesty wobec Putina, przyjmowanie na Westerplatte, doprowadzenie do tego, że rozdzielono oficjalne wizyty państwowe na dwie części. Byłby to ewidentnie widoczny współudział w pewnym sensie. Współudział polityków Platformy, którzy dali się podprowadzić Rosjanom, ulegli ich presji i doprowadzili do tej podwójnej wizyty, a potem popełniali błędy w okresie śledztwa. Przecież oddanie Rosjanom wszystkich dowodów, zgodzenie się na te rozwiązania prawne, które oddawały śledztwo w ręce Rosjan, no było ewidentnie wbrew interesom polskim. Dziś Donald Tusk próbuje zapominać o tamtych wydarzeniach sprzed ponad 12 lat. Chce zapominać o tym, że rząd PO-PSL próbował prowadzić takie przyjazne relacje z Rosją, mimo tego, że widać było, że te działania są także na niekorzyść Polski. To także podpisywanie długoletnich umów gazowych, które wiązały Polskę i uzależniały od gazu rosyjskiego.
Zwracam się teraz do Stefana Krajewskiego z PSL-u. Czy dowody, informacje przedstawione przez Antoniego Macierewicza mogą być dla pana przekonujące? Czy niezależnie od treści odrzuca pan ustalenia zespołu?
Trzeba jednoznacznie ustalić, która komisja mówi prawdę, która mija się z prawdą, doprowadzić do rozstrzygnięcia tego i ukarać winnych, zarówno w jednej, bądź w drugiej komisji, bo jeżeli są tak rozbieżne ustalenia, pan minister mówi o sondażach, no tymi sondażami od początku graliście przy okazji katastrofy smoleńskiej, zapominając o wielu ofiarach spoza obozu wtedy władzy, spoza Prawa i Sprawiedliwości. Niestety, ale to wy robiliście cały czas kampanię wyborczą na politycznych, tak dzisiaj mówicie, na zamachu. No to dzisiaj rząd polski powinien w tym dniu wypowiedzieć wojnę Rosji, skoro wiecie, że dokonano zamachu.
Ale panie pośle, pan po prostu absurdalne rzeczy
w tej chwili. Ale panie, proszę. Ja panu nie przerywałem, proszę o to samo. Jeżeli pan mówi, macie dowody na to, to trzeba dzisiejszego dnia wypowiedzieć wojnę Rosji, bo jeżeli dokonano unicestwienia prezydenta, najważniejszych polityków w państwie, to jest jednoznaczne z tym, co mówicie dzisiaj.
I panie pośle,
opowiadacie o dowodach.
Czy jest pan pewny tych słów, że w takim wypadku trzeba by było wypowiadać wojnę? Zdaje sobie pan z powagi tych słów?
No tak, jeżeli takie poważne dowody dzisiaj podkomisja Antoniego Macierewicza przedstawia, że był to ewidentnie zamach, że jeszcze współuczestniczył w tym zamachu przedstawiciele polskiego rządu, no to są słowa, które naprawdę dzisiaj zupełnie inne światło rzucają na całą sprawę. I to Prawo i Sprawiedliwość oczywiście bierze odpowiedzialność za to wszystko, nikt inny, opowiadając, że fałszowano dowody. Pragnę przypomnieć, gdzie miało miejsce to zdarzenie. To nie było tak, że było w Polsce. Mieliście odzyskać wrak. Przez te lata nic nie zrobiliście, żeby wrak wrócił. I dzisiaj...
Panie pośle, Platforma Obywatelska z PSL-em rządziła przez 5 lat od katastrofy smoleńskiej i również się nie udało tego wraku sprowadzić.
Odzyska wrak, przedstawi dzisiaj. To są oczywiście kolejne kwestie, które już były na początku forsowane przez pana Macierewicza, przez podkomisję. Powoływano się na różne ustalenia naukowców, których wątpliwa jakość nie dawała przekonania. Oczywiście jeśli faktycznie to się potwierdzi, zupełnie inaczej, ale trzeba przede wszystkim wyciągnąć konsekwencje, a nie opowiadacie, że ktoś fałszował, ktoś robił. Stawiajcie zarzuty, doprowadźcie do tego, żeby osoby winne zostały z tego rozliczone, bo to, że prokuratura postawi, która za chwilę będzie umarzać te postępowania, to znamy w wielu waszych przypadkach. Dochodziliście do władzy, mieli siedzieć wszyscy politycy Platformy, PSL-u w więzieniach. Tyle lat nikomu tak naprawdę zarzutów nie postawiono. Nikt nie siedzi w więzieniu z tamtej władzy. A znowu taką narrację, znowu wprowadzacie dodatkowe podziały w państwie polskim, wśród społeczeństwa. Gracie tą tragedią smoleńską pod własne potrzeby polityczne. I się nie zdziwię, jak na kanwie tego na jesieni ogłosicie wybory.
Panie pośle, a czy oglądał pan dzisiejszą konferencję Antoniego Macierewicza?
Niestety nie oglądałem, bo jestem dzisiaj na Europejskim Kongresie Samorządowym. Przemieszczałem się, jestem, uczestniczę, więc nic z tych przynajmniej telewizyjnych przekazów internetowych, nic nowego, co do tej pory było mówione, nie padło, bo te opowieści znamy od 2010 roku.
Antoni Macierewicz tam pokazał jedno z nagrań, na których członkowie komisji Jerzego Millera dokonują tak zwanych twórczych korekt wyników badań. I tak się zastanawiałem, czy pan słyszał o takich słowach i takich twórczych korektach, czy też nie. Minister Dariusz Piątkowski.
No, pan poseł reprezentujący PSL i koalicję PO-PSL, która rządziła Polską przez 8 lat, wyraźnie próbuje unikać odpowiedzialności tego, co się działo w Polsce po przed i po 2010 roku. Jeszcze raz powtórzę, że ta koalicja nieszczęsna próbowała doprowadzić do tak zwanego resetu w relacjach z Rosją. To Donald Tusk, reprezentujący przecież tę koalicję rządową, PO-PSL, mówił o tym, że Rosja jest takim samym partnerem jak każde inne państwo na świecie. Powinniśmy z nim prowadzić normalne interesy i normalną politykę, prowadzić je zbliżenie. Okazało się, że Rosja wykorzystuje tą głupotę, bo to trudno inaczej nazwać tego rządu polskiego, do tego, aby stopniowo uzależnić Polskę od surowców energetycznych, a potem ostatecznie wyeliminować tych polityków, tu myślę przede wszystkim o świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim, który zagrażał ich interesom w tej części Europy. I dziś pan poseł próbuje mówić, że każdy, kto mówi o zamachu, próbuje przedstawiać dowody. Mam tu na myśli Antoniego Macierewicza, który jest chyba najlepiej zorientowany w tej sprawie. Pan poseł mówi, że jest to swego rodzaju granie zamachem. No ale to, panie pośle, wy graliście zamachem przez wiele lat, próbując manipulować Polakami, próbując mówić o jakichś pancernych brzozach, rozbijając tych, którzy próbowali pamiętać o ofiarach tej katastrofy czy tego zamachu i pan się tego nie wstydzi. Działaliście wbrew interesom polskiego państwa. Nie pozwoliliście nawet na zbadanie ciał ofiar tych wydarzeń, a dziś mówi pan, że to Prawo i Sprawiedliwość niby gra zamachem.
Panie ministrze, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę.
Zamachu, elita polskiego państwa wraz z głową państwa, to jest chyba naturalne, że przynajmniej w rocznicę takich wydarzeń do tego tematu się wraca i próbuje udowodnić, co się wtedy wydarzyło. Jeżeli pan redaktor nawet wspomniał o manipulacjach materiałem dowodowym, to według pana to jest propaganda pisowska, czy jest to po prostu smutna rzecz? Rzeczywistość pokazująca, jak funkcjonowało teoretyczne państwo PO-PSL.
Poseł Stefan Krajewski.
Po pierwsze, nie znam, tak jak powiedziałem wcześniej, tego przekazu, na ile on jest prawdziwy, wiarygodny, bo też manipulacje mamy od początku różnymi materiałami. Jeśli mówi pan o współpracy, to przypomnę, że to Prawo i Sprawiedliwość współpracuje cały czas z Węgrami, które wspierają Putina i Orban, który mówi cały czas, że jest po tej stronie. To pański kolega...
Tutaj odbiegamy troszeczkę od tematu.
Nie, ale było o współpracy z Rosją.
Ale Orban nie ma na rękach krwi Polski i polskiej elity, polskiego prezydenta. Nie jest podejrzewany o udział, nie jest podejrzewany o udział w zamachu.
Marszałek Karczewski, który mówił niedawno jeszcze o Łukaszence, że to jest ciepły człowiek, to jest takie działanie wasze. Natomiast co do ofiar katastrofy, też zginęli moi koledzy, posłowie z naszego klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, zginęły osoby związane z różnymi środowiskami partyjnymi, politycznymi i o tym nie zapominajcie. Nie tylko to jest katastrofa, która dotknęła PiS, bo dotknęła i polityków, i całą obsługę osoby towarzyszącej. O tym wszystkim trzeba dzisiaj pamiętać. Natomiast te ustalenia...
Za każdym razem o tym mówimy.
Te ustalenia, poza tym, że mówi o nich Macierewicz i kilka osób, które od początku uczestniczyły w podkomisji smoleńskiej, no nie zyskały nowych argumentów i dowodów na zamach, na to, że to był wybuch powodowany przez kogoś z zewnątrz. Więc tutaj, jeżeli by się to potwierdziło, to oczywiście trzeba zrewidować te wszystkie ustalenia i zmienić, ale na razie póki tezami, które są przedstawiane, no nie ma żadnych argumentów, które by już dzisiaj to potwierdziły.
Właśnie niektórzy komentatorzy, nie tylko pan poseł, zwracał uwagę na to, że publikacja raportu w tym czasie nie jest przypadkowa, że to jest próba połączenia tego, co się dzieje za wschodnią granicą z katastrofą smoleńską. Już rok temu Antoni Macierewicz informował, że raport jego podkomisji jest gotowy. Ukazał się też film podsumowujący pracę zespołu. Czy w ostatnim czasie doszło do jakiegoś przełomu w postępowaniu dowodowym? Czy w tym raporcie dzisiaj opublikowanym znajdziemy informacje o nowych dowodach, nowych faktach? Minister Dariusz Piątkowski.
Nie znam szczegółów tego raportu, ja nad nim nie pracowałem. Natomiast te badania, o których mówił dziś pan Antoni Macierewicz, wskazują na liczne badania zespołów naukowych, które próbowały badać, jak się zachowywał samolot i jego poszczególne części przy różnych wariantach wydarzeń. I tezy raportu, jak rozumiem, są jednoznaczne. Wskazują na to, że po badaniach laboratoryjnych i to niezależnych ekspertów, bo zlecano ekspertyzy także do innych krajów natowskich, wskazywały na po pierwsze wybuch w skrzydle, na rozczłonkowanie charakterystyczne części samolotu, rozrzucenie ciał bądź resztek ciał ofiar w sposób, który raczej wyklucza naturalną przyczynę katastrofy. Jak rozumiem, państwo by chyba sobie życzyli, tu mówię o politykach PO-PSL, żeby Putin wyszedł na mównicę i powiedział: tak, przyznaję się, to ja zleciłem zamordowanie polskiej delegacji leczącej do Smoleńska. No to przecież domaga się pan absurdów. Przypomnę, że w sprawie Katynia też przez wiele lat brakowało bezpośrednich dowodów. Nie było dokumentu, rozkazu wydanego przez Stalina o wymordowaniu polskich jeńców. To okazało się dopiero możliwe pod koniec XX wieku, kiedy w Rosji był okres, kiedy publikowano część materiałów archiwalnych. Wtedy poznaliśmy dokumenty archiwalne. Natomiast mimo to Polacy wiedzieli, kto dokonał mordu w Katyniu i dzisiaj pan próbuje stawiać to w podobnej sytuacji. Dziś, zwłaszcza wobec tego, co dzieje się na Ukrainie, odważniej można mówić o tym, co Rosja robi, jakimi metodami działa. To są te same metody, które kiedyś stosowali Sowieci. Stąd zaprzeczanie dowodom naukowym jest próbą trzymania się ze względów politycznych tylko i wyłącznie, trzymania się tezy, że nie wiadomo, co się tam wydarzyło. Był raport Millera, który jest jedyny słuszny.
Panie ministrze, jednak Antoni Macierewicz formułuje bardzo poważne zarzuty. I w związku z tym, jakie one mogą mieć konsekwencje w stosunkach międzynarodowych? Tutaj słyszeliśmy posła Stefana Krajewskiego, który mówił wręcz o wypowiedzeniu wojny.
No właśnie mówiłem, że jest to absurd. Przecież nikt dziś nie wypowie wojny Rosji. To jest raczej kwestia do tego, aby próbować postawić Rosję, przywódców Rosji przed Trybunałem Międzynarodowym, a nie wstrzymać z tego powodu wojny. My nie jesteśmy w stanie dziś wypowiedzieć wojny Rosji z tego powodu, natomiast domagamy się prawdy, będziemy domagali się prawdopodobnie orzeczeń międzynarodowych, które to potwierdzą i konsekwencje potem wobec Rosji. Nie będzie to na pewno łatwe, tak jak dzisiaj domaganie się odpowiedzialności przywódców Rosji za to, co dzieje się na Ukrainie. Przecież dzisiaj wszyscy widzą, co się dzieje, a mimo to nadal w Polsce są politycy, osoby publiczne, które mówią, że nie wiadomo, czy na przykład mordów w Buczy dokonała armia rosyjska, czy to nie zrobili sami Ukraińcy, aby sprowokować te wydarzenia. No i tutaj mamy znowu z próbą fałszowania po prostu rzeczywistości. Dziwię się, że dzisiaj także politycy PO-PSL próbują zaprzeczać się oczywistym faktom i próbują nie wierzyć w to, co się dzieje wokół nich.
Zatem zwrócę się do posła Stefana Krajewskiego. Czy w obliczu tego, co przedstawia dzisiaj podkomisja smoleńska, bierze pan pod uwagę takie prawdopodobieństwo, że jeden zespół naukowców mógł się mylić, może ten drugi akurat przedstawia racjonalne dowody? Czy ma pan jakąś wątpliwość co do przebiegu katastrofy w Smoleńsku?
Ja w żadnym wypadku nie chciałbym usprawiedliwiać Rosjan, bo tak samo jak w Katyniu wiele tysięcy polskich oficerów, rodziny to dotknęło, między innymi moją rodzinę, dziadka, brat zginął w Katyniu, więc tutaj też to działanie. Tylko no, pytanie do przedstawicieli obozu rządzącego. Jeżeli ma dzisiaj dowody na to, że był to zamach, to co w tej sytuacji chce zrobić? No bo czyli co, przyjąć do wiadomości i na tym zakończyć? No to jest działanie wbrew interesowi Polski dzisiaj. I uważam, że powinniśmy doprowadzić do powołania zespołu komisji ponad w ogóle w żaden sposób niezwiązanego z polityką, bo mamy dzisiaj do czynienia z dwoma raportami. Jedna komisji, która dzisiaj chociażby pan minister mówi, że działała na zlecenie Platformy Obywatelskiej, poprzedniej koalicji. Mamy do czynienia z pisowską komisją, więc trzeba znaleźć komisję, która niezależnie, oparta ekspertów, zbada to wszystko. Przecież w oparciu o te same dowody działały te komisje.
Czy mogą być to organizacje międzynarodowe?
Oczywiście, że tak, no bo jeżeli to będzie tylko polityką okraszone wszystko i nigdy nie poznamy obiektywnej oceny i nie będzie to w żaden sposób miarodajne dla nas.
Co dalej z ustaleniami podkomisji Antoniego Macierewicza, minister Dariusz Piątkowski?
Logiczną konsekwencją powinno być wystąpienie do organizacji międzynarodowych. Nie wiem, czy nawet o zbadanie sprawy, tylko raczej już o ściganie tych, którzy dokonali zamachu. W najbliższych dniach na pewno będą dalsze kroki w tej sprawie. Charakterystyczne jest, że proszę pamiętać, że dziś w ławach totalnej opozycji zasiadają ludzie, którzy wtedy, no można powiedzieć wprost, próbowali manipulować Polakami. Przecież jednym z posłów Koalicji Obywatelskiej jest dziś jeden z ważnych członków komisji Jerzego Millera. Skoro dziś mowa jest o fabrykowaniu wręcz pewnych informacji i ustalaniu wspólnej wersji, bo tak swego czasu przewodniczący komisji Jerzy Miller mówił na zamkniętym posiedzeniu, gdy wyciekły nagrania, gdzie szczerze mówił, że ustalają jakąś wersję, nie badają obiektywną prawdę, tylko ustalają wersję, no to trudno dzisiaj pokazać bardziej obiektywne dowody wskazujące na to, że tamten raport nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, był tylko realizacją politycznego zamówienia i ze względu na dobro Platformy i PSL-u, którzy wówczas rządzili, Donalda Tuska, czyli ówczesnego premiera, tuszowano po prostu prawdę. Ewidentnie polskie państwo działało wbrew interesom państwa i narodu, fałszując dowody w tej sprawie.
Odnoszę wrażenie, że na krajowym podwórku nie da się dojść do takich wniosków, które by skłoniły cały kraj do mieszkańców naszego kraju do ustalenia jednej historycznej wersji wydarzeń ze Smoleńska. Mam nadzieję, że może faktycznie organizacje zagraniczne pozwolą ustalić taką prawdę, którą zaakceptują wszyscy i oby ta największa tragedia w historii powojennej Polski nie była już osią politycznego sporu. Tym akcentem zmieniamy temat już za chwilę w grach politycznych. Skupimy się na bieżących wydarzeniach związanych z wojną na Ukrainie. W grach politycznych teraz będzie o sytuacji za naszą wschodnią granicą. Spod Kijowa wycofały się już wojska rosyjskie. Teraz walki trwają na wschodzie i południu Ukrainy. O dalszym wsparciu naszego sąsiada porozmawiam z posłem Prawa i Sprawiedliwości, wiceministrem edukacji Dariuszem Piątkowskim i posłem PSL Koalicji Polskiej Stefanem Krajewskim. Władze Słowacji poinformowały o dostarczeniu dla Ukrainy systemu obrony przeciwlotniczej S-300. Czesi przekazali Ukraińcom kilkanaście czołgów. Czy to dobrze, że czeski i słowacki rząd informują o takich krokach? Minister Dariusz Piątkowski.
Przede wszystkim trzeba wspierać Ukrainę i także polski rząd to robi. Cieszę się, że także inne rządy to robią. Akurat sprawy wojny nie zawsze koniecznie wymagają wielkiego nagłaśniania tych działań. Ważniejsza jest skuteczność tych działań. Wolałbym, żeby mniej się o tym mówiło, aby więcej broni, tej zwłaszcza defensywnej, płynęło do Ukrainy, bo to daje szansę na to, że agresja rosyjska zostanie powstrzymana. Można powiedzieć, że dziś po ponad miesiącu, półtora miesiącu wojny widać, że nasze spojrzenie na relacje, stosunek sił między Ukrainą a Rosją znacznie się zmienił. Tak jak na początku wojny wydawało się większości pewnie z nas, że Ukraina ulegnie w ciągu zaledwie kilku dni. Dziś większość specjalistów po pierwsze wyraźnie wskazuje, że determinacja, morale wojska ukraińskiego są zdecydowanie wyższe niż rosyjskiego i to ma wyraźny wpływ na to, co dzieje się na tym terenie działań wojennych. Po drugie, widać wyraźnie, o tym częściowo mówiliśmy w poprzedniej części audycji, że Rosjanie niestety stosują podobne metody jak Sowieci, mordując także ludność cywilną, zachowują się okrutnie na terenach okupowanych, pozostawiają po sobie trupy, próbują zastraszyć ludność obywateli Ukrainy. No i po trzecie, widać, że sankcje jakieś niewielkie efekty gospodarcze przynoszą, ale przede wszystkim dziś Ukraina poza pieniędzmi, za pomocą gospodarczą potrzebuje broni. Bez tego na dłuższą metę trudno będzie się obronić.
Właśnie chcę porozmawiać o wsparciu militarnym, bo kiedy trwała dyskusja o przekazaniu polskich myśliwców MiG-29 do dyspozycji ukraińskiej armii, polski rząd ocenił, że może odbywać się to w ramach NATO. I czy zatem obserwując działania Pragi i Bratysławy, polskie władze też będą podejmować kroki niezależnie od NATO, czy też będzie interwencja w rządach czeskim i słowackim, żeby działania sojuszu były spójne?
Ale my broń dostarczamy, może się nie chwalimy, nie mówimy jakiego rodzaju broni, w jakiej ilości. Myślę, że nie należy ułatwiać zadania Rosjanom, ale te dostawy broni na Ukrainę płyną cały czas. Cieszę się, że także inne państwa do tego dołączają. Bez jednak strategicznej pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych i innych członków NATO w Europie, Ukrainie będzie trudno powstrzymać najazd rosyjski. Dziś zmienia się sytuacja. Putin prawdopodobnie w tej chwili zrezygnował już z próby zajęcia całej Ukrainy i wojska rosyjskie, tak przynajmniej świadczą dane wywiadu amerykańskiego, publikowane także w mediach, wskazują na to, że dziś Rosjanie koncentrują swoje siły na południowym wschodzie Ukrainy i tam będą próbowali doprowadzić do opanowania tamtej części państwa ukraińskiego, tak aby Krym miał stałe połączenie lądowe z Donbasem i Ługańskiem i być może utworzenie jakiegoś fragmentu, jakiejś kolejnej republiki, która by była związana z Rosją. I tam prawdopodobnie przeniesie się ciężar walk.
Czy militarne wsparcie dla walczącej Ukrainy jest teraz wystarczające? Poseł Stefan Krajewski.
Jeszcze jednym zdaniem się odniosę do ustaleń komisji. Niezależnie od tego, w ramach komisji Millera czy podkomisji Macierewicza, jeżeli ktokolwiek dopuścił się do fałszowania jakichś dowodów na to, że był to zamach, powinien ponieść konsekwencje i to jest dzisiaj kluczowa sprawa. A wracając tutaj do wojny, oczywiście
się zgadzam.
Nie wiemy co dokładnie mają dzisiaj Rosjanie na myśli, wycofując te wojska, czy to tylko jest przegrupowanie, czy to jest chociażby kwestia użycia broni chemicznej, o których coraz częściej się mówi, ale to wsparcie, zwłaszcza jeśli chodzi o broń defensywną, powinno być jak najszersze, oczywiście wypracowane z wszystkimi partnerami w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej, ale ta pomoc powinna być, no bo jeżeli Ukraina zostaje sama sobie, jeżeli nie mają się czym bronić, no to niestety każdy dzień przynosi tragiczne informacje o kolejnych ofiarach, w tym no chyba to jest najtragiczniejsze, ofiarach cywilnych. Giną kobiety, giną dzieci, giną osoby starsze, osoby chore i to jest to bestialstwo powinno jak najszybciej być po prostu ukarane i tutaj bez odpowiedniego wyposażenia Ukraina sama sobie nie da rady. To od pierwszych dni Ukraińcy powtarzają, że mamy wolę walki, chcemy tę wojnę wygrać, natomiast nie zrobimy tego bez odpowiedniego wyposażenia i tutaj to...
Panie pośle, jeszcze właśnie a propos wyposażenia i wsparcia ukraińskiej armii, teraz wywierana jest presja na niemieckim rządzie, żeby przekazał on ukraińskiej armii czołgi i niektórzy niemieccy politycy proponują, żeby to kraje Europy Wschodniej, czyli między innymi nasz kraj, dostarczyły Ukrainie sprzęt i otrzymały za to rekompensatę od Niemiec. Czy taka propozycja byłaby według pana do zaakceptowania?
No nie może być tutaj tak zwanej spychologii, bo albo wszyscy solidarnie odpowiemy i oczywiście mając na uwadze to, jakie mogą być konsekwencje, tak? No bo też wcale nie jest powiedziane, że putinowska Rosja skończy na Ukrainie, bo tego też dzisiaj nikt nie wie i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to się wszystko potoczy. Natomiast no to jest ta, na zasadzie tego powiedzenia. Chodźmy, zróbcie, tak? I tutaj damy pomoc, ale najlepiej, żeby to Polska udzieliła tej pomocy, my im zrekompensujemy. Czekamy cały czas na pieniądze, chociażby te z Unii Europejskiej, które były obiecane dla Polski za to, że wspieramy i pomagamy uchodźcom z Ukrainy. I tutaj też mówię, musi być solidaryzm tych wszystkich krajów członkowskich. Pamiętamy to, że często sami tutaj Polacy powtarzaliśmy to, że Unia Europejska jest zbudowana też na solidaryzmie, na takiej współpracy, ale też współodpowiedzialności za decyzje, które są podejmowane. I dzisiaj nikt nie może tych rąk umywać. Wszystkie nasze możliwości te dyplomatyczne powinniśmy wykorzystać i w ramach współpracy międzynarodowej, w ramach relacji, które mamy polityczne, różne też kontakty, żeby to wszystko wypracować jak najlepiej z myślą o, o wolnej Ukrainie, ale też, żeby zaprzestać tym okrutnym mordom, które się dokonują, bo wojna zawsze kojarzy się wielu ludziom, że żołnierze strzelają do żołnierzy, a tutaj widzimy, że to, co z czym mieliśmy do czynienia w II wojnie światowej, wróciło do nas jak złe duchy przeszłości, że znowu atakowani są cywile.
Panie pośle, zwrócił pan uwagę na solidarność w ramach Unii Europejskiej, a jak jest z tą solidarnością w przypadku sankcji? Mamy już piąty pakiet, w nim embargo na rosyjski węgiel i na wniosek Niemiec w tym zakresie wprowadzono 4-miesięczne opóźnienie. Czy ten pakiet sankcji cokolwiek zmieni w polityce Kremla?
Oczywiście, że jeśli nie będzie jednakowego podejścia i każdy będzie patrzył tylko przez swój indywidualny, partykularny interes, no to te sankcje nie mają sensu, bo one muszą zadziałać w tym samym czasie, dotyczyć jednakowo wszystkich, no bo dzisiaj się będziemy zastanawiać, czy kogoś stać, czy kogoś nie stać. Musimy te też finansowe konsekwencje ponieść w całej Unii Europejskiej, w całej Europie.
I też jako mieszkańcy kluczowe. Unii Europejskiej, najbardziej się obawia teraz Viktor Orban, bo mówi, że Węgrzy nie mogą płacić za restrykcje, które są nakładane wobec Rosji. Polska domaga się całkowitego embarga na gaz, ropę i węgiel. Czy właśnie w obecnej sytuacji tak dużego uzależnienia energetycznego od Rosji europejska gospodarka to wytrzyma? Minister Dariusz Piątkowski.
Dziś trudno jest to zrobić z dnia na dzień, natomiast tu myślę, że większość polskich polityków zgadza się co do tego, że te sankcje powinny być jak najostrzejsze i musi być solidarne podejście Europy. Niestety Europa nie mówi jednym głosem w sprawie Ukrainy. Co prawda na poziomie deklaracji potępienia Putina i Rosji wydaje się, że niby wszyscy mówią to samo, ale gdy przychodzi do konkretów, widzimy wyraźne różnice. Unia Europejska, mimo tego, że niby jest jednym tworem, jedną instytucją, to jednocześnie poszczególne rządy mają zdecydowanie różne podejście do konfliktu na Ukrainie. Wyraźnie widać, że politycy niemieccy poprzez powiązania dotychczasowe z politykami, gospodarką rosyjską nie są zdolni do tego, aby dziś jednoznacznie odciąć się od kontaktów gospodarczych z Rosją. Chociażby w sprawie embarga na węgiel to tylko potwierdza niestety, co wiemy. Udało się premierowi Morawieckiemu dzięki aktywności dyplomatycznej w ostatnich tygodniach i tak doprowadzić do tego, że sankcje, które nakładają dziś państwa europejskie, są znacznie większe, o większej skuteczności niż te, które proponowały początkowo państwa zachodnie. Bardzo ważne tutaj jest także stanowisko Stanów Zjednoczonych. Trzeba pamiętać, że dziś jest to najsilniejsze państwo świata, mając ogromny wpływ na sytuację także gospodarczą. Jeżeli Kongres amerykański, prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydują się na ostrzejsze sankcje wobec Rosji, łatwiej będzie to zrobić także Europejczykom. Tu jest potrzebna także współpraca gospodarcza. Zresztą prezydent Stanów Zjednoczonych zadeklarował chociażby zwiększone dostawy gazu do Europy, co częściowo powinno zredukować te obawy o koszty dla Europejczyków. Sankcje zawsze będą takimi sankcjami dwustronnymi, zwłaszcza jeżeli mają obejmować dużą część gospodarki. Tylko dziś mamy tak naprawdę wyjście takie. Albo nakładamy pozorne sankcje, które niczego nie zmieniają, nie nakłonią Rosji do tego, aby zaprzestać się agresji na Ukrainę, albo podjąć ostrzejsze działania, które zmuszą w końcu Rosję do tego, aby ze względu na koszty ekonomiczne także zaczęła poważnie zastanawiać się, czy ta wojna powinna być kontynuowana. Niezależnie od tego trzeba oczywiście także wspierać militarnie i finansowo Ukraińców.
Panie ministrze, czy mamy do czynienia teraz z pozornymi sankcjami, czy miażdżącymi sankcjami, jakie były zapowiadane jeszcze przed inwazją i te zapowiedzi miały powstrzymać Władimira Putina?
Nie są to jeszcze na tyle ostre sankcje, które powstrzymają dziś Rosję, niestety.
Czyli całkowite embargo na ropę, węgiel i gaz?
Ale to także działania bankowe, finansowe, co do których też nie ma pełnej zgody. Tu niestety mamy do czynienia z kilkoma państwami. Tu najczęściej wspomina się w tej sytuacji o Niemczech, które mają zdecydowanie większą siłę rażenia niż na przykład Węgry, o których także wspomnieliśmy. I jeżeli mamy dziś mówić o głównych hamulcowach w Unii Europejskiej, to do nich należą przede wszystkim Niemcy, a w dużo mniejszym stopniu inne mniejsze państwa, które też oczywiście nie są temu chętne. Trzeba pamiętać, że kontakty z Rosjanami, politykami rosyjskimi mieli także Holendrzy, Francuzi, Włosi i tam także inaczej się patrzy na konflikt na Ukrainie. To w Polsce prawie namacalnie odczuwamy ewentualną agresję rosyjską. Obawiamy się, czy ona nie zostanie rozszerzona na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Stąd nasz stosunek do wojny na Ukrainie jest inny niż państw zachodnich. Stąd potrzebna jest ciągła ofensywa dyplomatyczna, przekonywanie naszych partnerów w Unii Europejskiej, że we wspólnym interesie Europy, jeżeli mamy cieszyć się długo pokojem, jest zażegnanie tego konfliktu i zmuszenie Rosji do tego, aby się wycofała.
Ten najnowszy pakiet sankcji, piąty już Unii Europejskiej, hasłowo brzmi bardzo dobrze. Na przykład zakaz zawijania rosyjskich statków do europejskich portów, tylko wygląda na to, że w każdej z tych restrykcji jest kilka wyłączeń i na przykład do europejskich portów mogą przypływać rosyjskie statki z żywnością, baryłkami ropy. Czy mamy do czynienia, to samo pytanie zadam co do ministra Piątkowskiego, z działaniami pozorowanymi, czy faktycznie sankcjami, które wpływają tak drastycznie, mocno, negatywnie na rosyjską gospodarkę? Poseł Stefan Krajewski.
Może to nie są do końca pozorowane działania, natomiast one powinny być bardziej zdecydowane, większe sankcje i właśnie bez żadnych wyjątków, tylko to może pozwolić na to, żeby Rosja w jakikolwiek sposób się ugięła przed tymi sankcjami. No też ważne, żebyśmy tutaj w tych rozmowach nie tylko skupiali się na tej międzynarodowej polityce, bo w Polsce też ważne, żebyśmy porozmawiali o sytuacji polskich rodzin, rolników, przedsiębiorców, którzy mają zaciągnięte kredyty, często kredyty inwestycyjne. I tutaj korzystając z okazji chciałbym też zaapelować do przedstawiciela rządu Prawa i Sprawiedliwości, by zamrozić marże w bankach tam dla tych, którzy mają kredyty zaciągnięte, bo ta drożyzna, która wszystkich uderza, dodatkowo coraz wyższe stopy procentowe powodują, że za chwilę będziemy mieli proces upadłości polskich firm, polskich rolników, polskich rodzin, bo nie będą w stanie spłacać kredytów, które przez lata zaciągali po to, by inwestować, rozwijać swoje firmy, rozwijać swoje gospodarstwa, więc tutaj ta ważna sytuacja międzynarodowa, ale też o tym, co w Polsce trzeba mówić, to jest ważne.
Jednak nic tak nie wpłynie na poprawę sytuacji w Polsce, jak właśnie pokój na wschodzie, do którego wszyscy chcemy, i oby te sankcje Zachodu były skuteczniejsze i pomogły Ukrainie wygrać wojnę. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
I był z nami poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
A ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Michał Buraczewski, życzę spokojnego popołudnia.